Wydawnictwo Magnus oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa A.M. Rosnera pod tytułem Silverstag – Wyspa Kości. Czyta Adam Bauman.
Ojcu, Paszczakowi. Streszczenie. Silverstag, Republika Piratów. Kapitan Timothy Cutrow, korsarz działający na zlecenie brytyjskiej korony i wykonujący rozkazy komodora Jonathana Wilsona, zostaje oskarżony o celowe zatopienie statku, który miał ochraniać. Aresztowany, osądzony i skazany na śmierć, czeka w celi na nadejście dnia egzekucji. Wraz z Jacobem ibn Adamem, zwanym przez Anglików panem Adamsem, na kilka godzin przed powieszeniem zostaje wypuszczony z celi przez wicegubernatora Daniela Smitha, człowieka wierzącego, że zarzuty zostały wyolbrzymione, dowody sfabrykowane, a świadkowie przekupieni. Cutrow początkowo pragnie oczyścić swe imię. Z czasem, kiedy zaczyna rozumieć, że nie będzie to takie proste, zaczyna dążyć wyłącznie do zemsty na komodorze. Udaje mu się przedostać przez miasto i dotrzeć do ukrytego w niewielkiej zatoce okrętu, którym dowodził, Silverstag. By ratować znajdującą się pod jego rozkazami załogę, której członkowie, tak jak i on, zawiśliby na szubienicy, kapitan postanawia uciec do Nassau na wyspie New Providence, miasta opanowanego przez piratów, gdzie ma nadzieję zaplanować zemstę na byłym przełożonym. Benjamin Wilson, syn komodora, oddelegowany przez ojca na Jamajkę, dowiaduje się o aresztowaniu i ucieczce z celi kapitana Cutrowa. Postanawia odmówić wykonania rozkazu i rusza na poszukiwanie zbiega. Za to zostaje aresztowany przez Roberta Wattsa, szpiega umieszczonego na pokładzie jego fregaty przez nieufnego komodora. Benjamin, odesłany na Antigwę, wyspę stanowiącą bramę Nowego Świata i siedzibę angielskiego gubernatora Wysp Podwietrznych, zostaje pozbawiony okrętu i poinformowany o tym, że jego ojciec wyraził zgodę, by ten ożenił się z córką gubernatora. Nie jest zainteresowany ożenkiem. Nie tyle Augustą, atrakcyjną marzycielką, co w ogóle. Używając podstępu przekonuje gubernatora, by ten pozwolił mu dołączyć do pościgu i spróbować pojmać Timothy'ego Cutrowa. Jako jedyny wie, że komodor sfingował proces, by pozbyć się kapitana, jego wieloletniego kochanka. A zatopienie statku kupieckiego, o którego oskarżono mężczyznę, nie ma tu nic do rzeczy. Ma też świadomość tego, że w świetle prawa obaj powinni zapłacić za romans życiem. Nie chcąc żyć bez Timothy'ego, postanawia bodajże pierwszy raz w życiu przeciwstawić się wpływowemu i surowemu ojcu. W tym samym czasie załodze Silverstag udaje się przedostać do Nassau. Nie obywa się jednak bez trudności. Wśród niezadowolonej z obrotu spraw załogi dochodzi do podziałów. Wybucha bunt i tylko dzięki sprytowi pana Adamsa kapitan Cutrow nie traci dowództwa. Przez cały czas musi jednak uważać na spiskowców, którzy próbują przejąć sprawy w swoje ręce, uważając, że kapitan zdradził swoich ludzi. Adams, człowiek niezwiązany z żeglugą, zostaje nieoficjalnie prawą ręką Cutrowa. Nassau nie okazuje się przedsionkiem piekieł, jak zwykli obrazować to miasto przedstawiciele angielskiej admiralicji, lecz siedliskiem wolnych, przedsiębiorczych i uzbrojonych po zęby ludzi. Fortem zarządza Benjamin Hornigold, skonfliktowany z wieloma innymi piratami samozwańczy gubernator. Jego opozycję stanowią Henry Jennings i Edward England. Po krótkim namyśle to do ich frakcji przystępuje Cutrow. Na wyspie poznaje też Mary Rose, właścicielkę dobrze prosperującego lupanaru, która darzy Hornigolda najgorszymi uczuciami. Postanawia uwieść ją, głównie po to, by zyskać na miejscu sprzymierzeńców oraz oddalić od siebie wszelkie plotki i podejrzenia, jakie mogłyby pojawić się w związku z Benjaminem. Z czasem jednak zakochuje się w niej. Benjamin Wilson, W swoim pierwszym rejsie w poszukiwaniu zbiega natyka się na piracki okręt. Zamiast zaatakować, ku przerażeniu oficerów wybiera rozmowę. Rozpoznaje w napotkanym człowieku Edwarda Englanda i tłumacząc swym ludziom, że mężczyzna jest przekupny i z pewnością sprzeda informacje o miejscu pobytu Catrowa, przechodzi na jego pokład, by porozmawiać. Tam oddaje się w ręce pirackiego kapitana, prosząc, by ten zabrał go do Nassau. W zamian i w dowód dobrej woli oferuje podzielenie się planami admiralicji i informacjami o zamierzeniach komodora na najbliższe tygodnie. England, choć zaskoczony i nie do końca przekonany co do prawdziwości chęci przejścia syna dowódcy flotylli na stronę piratów, przystaje na jego propozycję. Początkowo rozważa zażądanie za jego głowę okupu od gubernatora. Potem jednak postanawia dotrzymać słowa. Informuje załogę, którą Wilson dowodził, że porywa go dla okupu, podczas gdy w rzeczywistości zabiera go na New Providence. Kapitan Catrow, powiadomiony przez jednego z piratów o tym, że komodor Jonathan Wilson będzie bawił niedaleko Nassau na ślubie córki swojego przyjaciela, postanawia skorzystać z okazji i rozprawić się z wrogiem raz na zawsze. Organizuje wyprawę i napaść na plantację, na której odbywa się uroczystość. Jego załodze udaje się przedostać na miejsce i pozostać niezauważoną. Kapitan staje do pojedynku ze swoim dawnym przełożonym. Pokonuje komodora, samemu zostając ciężko rannym. Konającemu przyznaje, że z Benjaminem łączy go długi związek. A Wilson wyznaje, że zaaranżował ślub, by jego syn się ustatkował i zmienił. Catrow postanawia płynąć na Antigwę, by odbić Benjamina. Jednak rany, jakie odniósł w walce, skutecznie mu to uniemożliwiają. Kapitan traci przytomność i dowodzenie nad okrętem, na którym znowu dochodzi do buntu. Gdy Catrow budzi się po kilku dniach, odkrywa, że nie jest na pokładzie Silverstack, lecz w lupanarze Mary Rose. Kobieta nie ukrywa wściekłości, zaangażowała się w związek i nie ma ochoty zostać wdową w tak młodym wieku. Kapitan dowiaduje się, że nie jest już dowódcą brygu i że ten wpadł w ręce buntowników, którzy wrócili do Nassau, wysadzili go wraz z kilkoma najbardziej oddanymi ludźmi i wrócili na plantację, by dokończyć jej rabowania. Rannego odwiedza Edward England i informuje, że Benjamin jest jego zakładnikiem. Obiecuje wypuścić go, o ile Catrow weźmie udział w ataku na fort, który to atak England zaplanował razem z Jenningsem, chcąc pozbyć się raz na zawsze Hornigolda. Catrow nie ma wyjścia. Zgadza się, choć nie ma ludzi i sam nie jest zdolny do walki. Atak zostaje przeprowadzony zgodnie z planem i kończy się sukcesem. Hornigolda nie ma akurat na wyspie, a obsada fortyfikacji jest na tyle nieliczna, że udaje się ją pokonać. W chwili, gdy zwycięzcy wchodzą na mury, by sprawdzić stan umocnień, okazuje się, że Silverstag właśnie wchodzi do portu, ciągnąc za sobą trzy angielskie okręty wojenne. Admiralicja, nieświadoma, że Catrow stracił dowodzenie, jest przekonana, że to jego, zbiega i człowieka odpowiedzialnego za zamordowanie komodora Wilsona ściga. Richard Harris, żeglarz, który doprowadził do buntu i przejął dowodzenie, widząc jak zła jest sytuacja, ucieka z pokładu i znika bez śladu. Pozbawiona dowództwa, załoga Silverstack wprowadza okręt do portu i umożliwia mężczyznom w forcie ostrzelanie angielskich jednostek. Dochodzi do bitwy, w której wygrywają piraci. Koszty są jednak wysokie. Kilka jednostek stojących na kotwicy zostaje uszkodzonych, w tym ta, pod której pokładem znajduje się Benjamin Wilson. England, widząc co się dzieje, daje Catrowowi klucz do kłódki, którą spięte zostały łańcuchy skuwające syna komodora. Kapitan dociera do portu, po czym dopływa do wraku okrętu. W ostatniej chwili udaje mu się wydostać ze środka Benjamina. Po pogrzebie poległego w bitwie kwatermistrza Silverstag, jednego z oddanych stronników Catrowa, który przeciwstawiał się buntom, skruszona załoga zwraca się do kapitana o ponowne objęcie dowództwa. Ten zgadza się, dostając znów jednostkę pod swoje rozkazy. Na wyspie England i Jennings tworzą radę, która ma zarządzać Republiką Piratów. Hornigold, pozbawiony fortu, przyprowadza do Nassau hiszpański Manowar, pływającą fortecę. Rozdział pierwszy. Pokład Silverstag, 13 lipca 1715 roku, sobota. Charlie Baker powiódł wzrokiem po pokładzie, starając się oszacować postęp prowadzonych przez załogę prac. Silverstag wymagał napraw, nikt w to nie wątpił. Ale choć na New Providence nie brakowało drewna ani lin, a ludzie przykładali się do roboty, nie wszystko udawało się załatwić tak szybko, jakby tego chciał. Gdyby nie Harris, pomyślał, moje życie byłoby lżejsze i przyjemniejsze. Na samo wspomnienie tego, co stało się w maju, przeszły go ciarki. Załoga miała wrócić na Nevis po wykonaniu misji, niczym nie odbiegającej od spraw, którymi zajmowali się przez ostatni rok. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Eskortowany przez Silverstag sloop wpadł na skały i poszedł na dno. Kapitana Catrowa, jak później się okazało, oskarżono o celowe zatopienie jednostki. Wtrącono do celi, nader szybko osądzono i skazano za działanie na szkodę korony. Jeszcze przed zbliżeniem się do Nevis Catrow miał złe przeczucie. To przez nie oraz dzięki wierze we własną intuicję kazał załodze zacumować w zatoce karenażowej, a nie w porcie. Tylko dlatego marynarze nie zostali aresztowani razem z nim i przez kilka dni oczyszczali burty, pozostając w najświętszym przekonaniu, że ich los nie może już być gorszy. Nieświadomi tego, że ich poturbowany dowódca siedział w celi i nasłuchiwał zbijania szubienicy, na której miał zawisnąć, zeskrobywali pąkle i smarowali po szycie. Przez długi czas pozostawało tajemnicą, w jaki sposób udało mu się uciec. Catrow nie miał czasu i najwyraźniej ochoty tłumaczyć wszystkiego swoim ludziom. Zmusił ich do jak najszybszego podniesienia kotwicy i ruszenia na północ ku New Providence. Wtedy z całą mocą dotarło do nich, że z korsarzy stali się piratami i że nic już nie będzie takie jak wcześniej. Niektórych ogarnęła wściekłość, innych lęk, a część poczuła ulgę. Od lat napadali na statki i okręty, głównie hiszpańskie bądź francuskie. Teraz mogli robić to bez konieczności ograniczania się, pisania raportów i wykonywania zlecanych przez komodora Wilsona misji. Co więcej, to, co zrabowali, należało do nich i nie musieli więcej dzielić się zdobyczami z inwestorami. Wszystko wyglądało nieźle, do czasu, kiedy jeden z nich, mężczyzna o nazwisku Louis, nie spróbował przejąć kontroli nad brygiem. Załoga się podzieliła i choć bunt zdławiono, na pokładzie zostało kilku niezadowolonych kombinatorów. Jeden z nich, Harris, spróbował przejąć kontrolę nad Silverstag, kiedy Catrow leżał ranny w swojej kajucie po walce z komodorem. Harris niedługo jednak cieszył się rolą kapitana. Wpadł prosto w pułapkę zastawioną przez Royal Navy i przywlókł niewielką flotyllę wprost do Nassau, wolnego pirackiego miasta. Teraz, po ponad 6 tygodniach od walki, jaką stoczyli z angielską flotyllą u wybrzeży wyspy, Charlie po raz pierwszy poczuł, że sprawy idą w dobrym kierunku. Był bosmanem, którego, podobnie jak kwatermistrza Jimmy'ego Hansa, na stanowisko wybrała załoga. Wiedział więc, że utwierdzenie ich w słuszności wyboru było niezwykle ważne. Cieśle dawali z siebie wszystko. Rejowi pracowali wysoko nad pokładem, pod ich dyktando, reszta pomagała jak tylko mogła, a powodzenie ich działań zależało od tego, jak szybko, jeśli w ogóle, udało mu się sprowadzić potrzebne materiały. Nie mógł pozwolić sobie na porażkę. Nie mógł ich zawieść, ani tym bardziej spowodować, by uznali, że nie potrafił wywiązać się ze swoich obowiązków. Przez ostatnie tygodnie atmosfera na wyspie nieco się poprawiła. Początkowo mieszkańcy Nassau żyli w napięciu. zastanawiając się, ile dni pozostało do najazdu Royal Navy. Wierzyli, że po upokorzeniu, jakiego admiralicja doznała z rąk piratów, oficerowie musieli pałać chęcią zemsty i planować przywrócenie własnych porządków w zbuntowanej kolonii. Ponieważ przez długi czas nic się nie działo, a sowicie opłacani informatorzy nie przekazywali niepokojących wieści, mieszkańcy zaczęli pokładać coraz większą wiarę w obrońcach New Providence. I tylko defetyści rozpowiadali, iż atak został wyłącznie odłożony w czasie, co niczego nie zmienia, bo może oznaczać jedynie sprowadzenie na miejsce większych sił, których zebranie z oczywistych powodów musiało zająć wojskowym kilka tygodni.
Coraz mniej osób zwracało na nich uwagę. Większość mieszkańców z zainteresowaniem obserwowała naprawy prowadzone w forcie i prace na zakotwiczonych jednostkach.
Docierające do nich informacje o posiedzeniach Rady Republiki dawały nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu i uniezależnienie wyspy od korony. Uspokajały, pozwalając wierzyć, że uda się powstrzymać kolejną napaść na miasto.
Choć Baker wychodził ze skóry, by działać jak najszybciej, z zaskoczeniem odkrył, że był jednym z wyższych rangą członków załogi, któremu zdawało się zależeć na czasie. Kapitan zwlekał z wejściem w morze, dając sobie czas na powrót do pełni sił. Dni dzielił między narady z pozostałymi dowódcami i rozmowy z załogantami.
Noce spędzał w prywatnej części przybytku Mary, z którą najwyraźniej łączyło go coraz więcej. Kwatermistrz Jimmy Hans nie zdradzał zaniepokojenia, uważając, że kapitan Timothy Cutrow najlepiej wiedział, co robić. A Benjamin Wilson, który dołączył do obsady brygu z woli dowódcy, podzielał jego zdanie. Większość załogi nie narzekała na nadmiar gotówki. Charlie postarał się jednak, by pozbycie się tego, co im zostało, zajęło jak najwięcej czasu. Dlatego dbał nie tylko o zapewnienie wszystkim zajęć na pokładzie i pod nim, ale też o to, by w morderczym upale okazywały się one nader wyczerpujące. Dzięki temu mężczyźni nie mieli wieczorami zbyt wiele sił na zabawę czy popijawę. Mimo wszystko skromne zapasy, w większości pochodzące z ataku na farmę Finlaya, zaskakująco szybko się kurczyły. Wiedział, że niebawem nadejdzie pora łowów, a przygotowanie brygu było jego świętym obowiązkiem. W czasie rajdu, który załoga odbyła pod przywództwem chwilowo dowodzącego nią buntownika Richarda Harrisa, rufowa część Silver Stack została kilkakrotnie trafiona kulami. To, że nie doszło do przebicia poszycia, a jednostka nie nabierała wody i nie trzeba było ratować jej przed zatonięciem, Bosman uważał za cud. Wymiana porwanego takielunku nie stanowiła problemu. To, czego nie miała w swoim kantorze Miriam, zaprzyjaźniona z załogą handlarka, Bosman kupił u jej konkurencji lub kazał ludziom zabrać z wraku angielskiego Vehemence, okrętu angielskiej pokonanej przez nich niedawno flotylli. Załoga Edwarda Englanda ze znajdującego się w najgorszym stanie The Royal James splądrowała co prawda Vehemence jako pierwsza, szczęśliwie jednak nie potrzebowała wszystkiego, co znajdowało się na pokładzie, a England pozwolił Bakerowi korzystać z resztek, nie żądając zapłaty ani nie zadając pytań. Najtrudniejsze okazało się zdobycie materiałów potrzebnych do wymiany strzaskanych okien w kajucie kapitana. Cieśle zdołali wymontować pozostałości rozbitej ramy, lecz brakowało im szklanych tafli do osadzenia w nowej framudze. Drugą rzeczą, której, jak się zdawało, nie można było zdobyć w całym Nowym Świecie, były niewielkie drewniane bloczki, służące do ustawiania bromrei grotmasztu w odpowiedniej względem wiatru pozycji. W końcu, gdy Bosman praktycznie stracił wszelką nadzieję, na wyspę dotarła niewielka łódź handlowa, której kapitan od dłuższego czasu pomagał miejscowym sprzedawcom. Miriam, po śmierci swego brata Natana, prowadząca nadal rodzinny kantor, nie zaprzestała korzystania z usług tego mężczyzny, a jemu nie przeszkadzał fakt, że miał teraz dobijać targów z kobietą. W czasie poprzedniej wizyty poprosiła go o dostarczenie paru nietypowych drobiazgów, w tym bloczków, które Baker przeklinał już dniem i nocą. Mimo wstawiennictwa kobiety i pośrednictwa Jakoba ibn Adama, buchaltera Silverstack, który od wczesnej młodości przyjaźnił się z Miriam i Natanem, zapłacił za nie nieprzyzwoicie wysoką cenę. Liczyło się tylko to, że w końcu udało mu się je zdobyć.
Nie będę ukrywał, że trochę to trwało.
Panie Hicks, nie słyszał pan, że cierpliwość jest cnotą? Odparł Baker, zerkając na głównego cieśle, który skończywszy rozmawiać z dwoma marynarzami, postanowił zaszczycić go swoim towarzystwem.
Słyszałem. Właśnie miałem dodać, że choć się naczekaliśmy, muszę panu pogratulować. Pasują idealnie. Są też dobrej jakości. Chłopcy skończą pracę za kilka godzin i daję głowę, że tylko sztorm albo kula łańcuchowa zdoła nas teraz spowolnić.
Wolałbym jednego ani drugiego nie doświadczyć.
Ja też, panie Baker, ja też. Choć jeśli miałbym wybierać, wolałbym ostrzał niż jedną z tych przeklętych burz. Kiedyś wydawało mi się, że nie ma nic gorszego niż wiatr omiatający południe Anglii. Ale to było, zanim wysłano mnie do kolonii. Dopiero tu zrozumiałem, czym jest prawdziwy sztorm. Te trąby wodne, jak słupy podtrzymujące niebo.
Bosman zerknął na mężczyznę z niesmakiem. Rozumiał obawy cieśli. Nie uważał jednak za stosowne omawiania najgroźniejszych meteorologicznych zjawisk, gdyż żadne z nich im nie zagrażało. Szczególnie w obecności zawsze strzygącej uszami załogi.
Cóż, panie Hicks, nie sposób się z panem nie zgodzić. Na razie jednak na nic podobnego się nie zanosi, a lej, o którym pan mówi, to rzadkość. Pańscy ludzie świetnie się spisali. Nie zapomnę wspomnieć o tym Burnsowi, kapitanowi Cutrowowi, poprawił się.
Oczywiście, mruknął cieśla.
Nie zależało mu na poklepywaniu po ramieniu ani pochwałach. Pierwsze dni po strzale fortu widywał Cutrowa częściej, niż by sobie tego życzył, a odpowiedzialność za stan jego zdrowia ciążyła mu jak nic innego. Wiedział, że dowódca musiał trzymać fason, lecz jego brak troski o własną kondycję wytrącał go z równowagi. Najgorsze było to, że nie miał czasu tłumaczyć mu, że udział w pogrzebie zabitego w ostatniej bitwie kwatermistrza Strikesa, choć ważny, mógł okazać się ponad jego siły. Miał pod opieką wielu konających. Krążył między Lupanarem, gdzie amputowano kończyny i zszywano poważne rany, a plażą, gdzie z jednej strony zgromadzono nierokujących żadnych nadziei, z drugiej zaś tych, którzy mogli poczekać na pomoc. Dyskusje z Cutrowem wykańczały go bardziej niż zajmowanie się pozostałymi pacjentami. Teraz ludzie mieli się już dobrze. Większość zapomniała nawet o odniesionych obrażeniach, ale Hicks aż do dziś miał ręce pełne roboty, a narzędzia, których używał do prac na pokładzie, dalej nosiły ślady zaschniętej krwi.
Kiedy go pan zobaczy, panie Baker, dodał, proszę przekazać, że poza tymi cholernymi oknami zrobiliśmy wszystko. Jeśli chodzi o nas, możemy wychodzić w morze. Jestem pewien, że niebawem wyruszymy. Odparł Bosman, posyłając uspokajający uśmiech Hicksowi.
Zamierzał dokonać szybkiej inspekcji i wrócić na ląd, by rozmówić się z Burnsem. Ruszył z achterdeku i zajrzał do kapitańskiej kajuty, chcąc rzucić okiem na nieszczęsną witrynę. Musiał wiedzieć, jak opisać stan prac przełożonemu. Chciał też zebrać myśli przed spotkaniem. Wśliznął się do środka i kątem oka zauważył głównego artylerzystę majstrującego przy burcie rufowej. Jill Yates najwyraźniej upewniał się co do stanu dział umieszczonych pod siedziskiem, na którym zwykł sypiać Cutrow.
— Witaj, Giles! — rzucił, mając nadzieję, że ton jego głosu nie zdradzi znużenia.
— Wszystko w porządku? — Wyśmienitym, Charlie, wyśmienitym. Armaty mają się dobrze, a w każdym razie lepiej niż moi ludzie.
Wiem, co chcesz powiedzieć.
To dobrze. Wszedł mu w słowo Yates, domykając drzwiczki prowadzące do ambrazur. Usiadł na kanapie, wskazując Bosmanowi miejsce koło siebie. W takim razie zrób coś, żebyśmy mogli w końcu zarobić jakieś pieniądze. Hicks poprosił artylerzystów o pomoc w naprawach. Pracowali ciężko, żebyśmy mogli zacząć działać. Tłumaczyłem im, żeby postępowali roztropnie i ograniczali wydatki, ale wiesz jak to jest. Dzień na pokładzie, wieczór na lądzie. Większość nie ma już nic. Część zadłużyła się po uszy. Mary pozwoliła im na niewielkie kredyty, niewątpliwie dzięki wstawiennictwu kapitana. Nie jestem zwolennikiem takiego postępowania, ale rozumiem, że traktuje nas poważnie i wierzy, że oddamy, co jesteśmy jej winni, kiedy tylko będziemy w stanie. Gorzej rzecz ma się z tymi, którzy poza dziwkami lubują się w kościach i kartach. Są winni pieniądze nie tylko sobie nawzajem, ale i członkom innych załóg. To zaczyna rodzić konflikty i pogarsza atmosferę. Burns musi poprowadzić nas do walki. Potrzeba nam pryzu, który pozwoli odbić się od dna. Zaraz schodzę na ląd i idę z nim porozmawiać. Przekonam go. Wiem, że się starasz i robisz, co w twojej mocy, rzekł pojednawczo artylerzysta. Nie chciałby Bosman uważał, że ma do niego pretensje, ale zależało mu na jasnym postawieniu sprawy. Był to winien swoim podwładnym. Chciałbym jednak, żebyś przekazał mu, że ludzie są wierni. Nie chcą odchodzić pod rozkazy innego. Ale jeśli dłużej tak będzie, nie wiem, czy zdołam ich zatrzymać. Długi to sprawa nie tylko honorowa. Niektórych szukają już wierzyciele, a nie są to ludzie skłonni do negocjacji. Rozumiem. Kapitan uważa, że jest odpowiedzialny nie tylko za nas, ale i za całe Nassau. Republika to ważna sprawa, zgadzam się z nim. Ale siedząc na zebraniach rady, nie nakarmi swoich ludzi. Nie utwierdzi ich w przekonaniu, że nadal jest gwarantem ich powodzenia i dostatniego życia. Wiem, że lepiej polować, kiedy ma się plan, kiedy doskonale się wie, gdzie czeka zdobycz, ale czasem trzeba spróbować złowić coś, nie mając pewności, że się uda. Ludzie tego potrzebują. W tej chwili każda zdobycz podniesie morale. Spróbuję przekonać go do jak najszybszego wyjścia w morze. Obiecuję. Mruknął Baker ponownie, coraz bardziej znużony koniecznością wysłuchiwania argumentów, które znał lepiej niż by tego chciał. Odpowiadała mu rola Bosmana, ale zaczynał mieć dość uwag tych, którzy chcieli czymś się z nim podzielić w nadziei, że ich skargi zostaną przekazane dalej. Wszyscy wiedzieli, gdzie znaleźć kapitana, a on nie widział powodu, dla którego nie mogliby sami się do niego pofatygować. — Charlie, gdzie on właściwie teraz jest? — W forcie, na zebraniu rady — przyznał po chwili milczenia i szybko dodał. Przez ostatnie tygodnie zastanawiali się, jak obronić New Providence przed Royal Navy. Musisz przyznać, że to ważna kwestia, nawet jeśli nie prowadzi do nowych zdobyczy.
Nie zamierzam zaprzeczać. Problem w tym, że do tej pory nie pojawili się tu nawet angielscy zwiadowcy, o królewskiej flocie nie wspominając.
Dlatego, jak mi się wydaje, spotkali się, by radzić, co dalej. Większość załóg, tak jak my, chce wyjść w morze. Tylko ci, którym przewodzi kapitan Wayne, mieli ku temu szansę. Podejrzewam, że omówią kwestie obronności i ustalą, kto kiedy może wypłynąć z portu. Zresztą, Gilles, podzielam twoją opinię. Tak samo jak zdanie Hicksa. Musimy ruszać. Wszyscy tego potrzebują. Jestem przekonany, że kapitan też to rozumie i że niebawem poprowadzi nas ku walce i jakiejś zdobyczy. Nie zaślepiła go troska o wyspę, a załoga jest mu droższa niż idea nowego Nassau. Musisz mi wierzyć, a jemu ufać. Ty i wszyscy na pokładzie. Navis, Charleston, Fort Charles, na południowym krańcu miasta. 13 lipca 1715 roku, sobota. Wicegubernator Wysp Podwietrznych, Daniel Smith, stał w oknie jednej z komnat gościnnych fortu i patrzył na dwóch strażników dyskutujących na głównym dziedzińcu. Mężczyźni skończyli nocną wartę, po czym wzięli udział w porannym apelu. Zamiast jednak po jego zakończeniu udać się na spoczynek, najwyraźniej postanowili coś sobie wyjaśnić.
Nie miał pojęcia, o czym rozmawiali. Widział tylko, że aż kipieli z emocji. Ostatnio wokół Navis nie działo się nic niepokojącego.
Załoga Fort Charles też to czuła i korzystając z okazji podchodziła do obowiązków nieco spokojniej niż miało to miejsce w chwilach zagrożenia czy choćby w czasie wizyt, które w garnizonie zwykł składać świętej pamięci komodor Jonathan Wilson.
Dobrze, pomyślał. Lepiej teraz, niż kiedy będą stać na murach, wypatrując zagrożeń.
Od jakiegoś czasu obserwowani przez niego piechurzy pracowali w parze i do tej pory nie było z nimi żadnych problemów. Żołnierzy na służbie nie powinny zajmować kwestie niezwiązane z rozkazami. Z ich gestów Smith wnosił jednak, że dyskusja zdecydowanie nie dotyczyła warty ani prac, z którymi regiment zmagał się w mieście, o ile oczywiście polecenia ich dowódcy nie odnosiły się do obfitych piersi, których krągłość jeden z nich sugestywnie próbował pokazać koledze. Imienia damy, do której należały, Smith nie miał szansy dosłyszeć. Był jednak przekonany, że chodziło im o znaną na całym Navis burdelmamę.
Śliczna bet, mruknął pod nosem.
Sir, czy to wszystko? Spytał nagle pułkownik Cross, taktownie udając, że niczego nie słyszał. Smith odwrócił się i zerknął w stronę dowódcy garnizonu. Za plecami wojskowego stało trzech nieumundurowanych mężczyzn, zapewne załogantów z łajby, która miała niedługo ruszyć w rejs ku Antigwi.
Tak, dziękuję, to wszystko. Skrzynie są oznaczone. Mają trafić bezpośrednio do biura gubernatora.
Tak jest, sir. Odparł jeden z cywili, ten, którego najmniej onieśmielała rozmowa z wysokim urzędnikiem.
Zanim wniesiemy je na pokład, nadamy im numery i zapiszemy wszystko w księdze. Może być pan pewien, że bez problemów dotrą na miejsce.
Świetnie.
Gdy tylko rzucimy kotwicę, skrzynie zostaną bezzwłocznie przekazane do fortu. Jak pan mówił, z poleceniem dostarczenia bezpośrednio do biura gubernatora. Jestem osobiście odpowiedzialny za to, by wcześniej nikt ich nie otwierał. Mam potwierdzający to list. Dodał mężczyzna, wyjmując z zapazuchy poplamioną kartę z pieczęcią gubernatora.
Znakomicie, mruknął Smith, nie fatygując się, by obejrzeć papier.
Sir, jeśli pan pozwoli, dopilnuję załadunku, bąknął Cross, patrząc na trójkę wynoszącą skrupulatnie spakowane rzeczy. Zabierali je z pokoju zajmowanego do tej pory przez komodora.
Oczywiście, pułkowniku. Nie będzie mi pan na razie potrzebny. Proszę zająć się swoimi sprawami. Gdybym czegoś potrzebował, poślę po pana.
Oficer zasalutował i wyszedł z komnaty. Wicegubernator odprowadził go wzrokiem, czując coraz większą ulgę. Cieszył się, że skrzynie znikną w końcu z jego fortu. Tak było lepiej dla wszystkich.
Kiedy po raz pierwszy usłyszał o śmierci Jonathana Wilsona, uznał, że to niesmaczna plotka, nie warta nawet prób potwierdzenia. Zamierzał ją zignorować i czekać na powrót apodyktycznego, nadmiernie ambitnego i porywczego komodora. Każdy przecież wiedział, że złego diabli nie biorą. Coraz więcej osób powtarzało jednak te wieści, a to wzbudzało w nim podejrzenia, zmuszając do zastanowienia się nad prawdziwością plotek. W końcu otrzymał rozwiewający wszelkie wątpliwości list od samego Waltera Hamiltona. Smith nie mógł zarzucić gubernatorowi Hamiltonowi nadmiernej powściągliwości, choć mężczyzna oszczędził mu szczegółów, które z pewnością poznał od wysłanych na plantację Finlaya ludzi. Sporo miejsca poświęcił za to opisaniu własnych emocji związanych z występkiem, jakiego dopuścił się zbiegły skazaniec Timothy Cattrall. Podzielił się też przemyśleniami dotyczącymi opuszczenia Antigwi przez Benjamina Wilsona. Przyznał, że początkowo chciał rozwiązać kłopotliwą sytuację samodzielnie, nie informując o niej nikogo, a w szczególności samego komodora. Teraz jednak, gdy ten nie żył, Smith stracił motywację do szybkiego i dyplomatycznego działania.
Nie miał też żadnej wątpliwości, że Benjamin Wilson rzeczywiście został porwany dla okupu, czy też przeszedł na stronę wyjętych spod prawa, pozbywając się przy okazji resztek honoru. Gubernator chciał nabrać pewności co do przebiegu wydarzeń, a później załatwić sprawę w staromodny, lecz sprawdzony sposób, ku chwale korony i przy użyciu jak największej liczby wojska. Wyglądało na to, że dni New Providence jako zbuntowanej kolonii były policzone. Smith wiedział jednak, że wzburzony Hamilton nie zdoła tak łatwo uzyskać zgody na przeprowadzenie ataku, ani zebrać zadowalającej go liczby żołnierzy. Potrzebował okrętów, które przerzuciłyby piechurów na miejsce, a to w chwili, gdy nie mianowano jeszcze nowego dowódcy flotylli, wydawało się wyłącznie mrzonką. Gubernator był cywilem, odpowiedzialnym za prowadzenie polityki, rozwój gospodarki i rolnictwa, ale nie miał faktycznej władzy nad kapitanami. Wielu oczywiście z nim współpracowało, robili to jednak głównie dlatego, że zgadzali się z jego poglądami politycznymi i niektórymi posunięciami, nie zaś z powodu jakichkolwiek dyrektyw. Jeśli zaordynowałby coś takiego jak atak na wyspę pełną uzbrojonych, nieźle wyszkolonych i chętnych do bitki buntowników, większość oficerów Royal Navy po prostu odmówiłaby mu, powołując się na brak potwierdzenia rozkazu przez biuro admiralicji. Pozostawała jeszcze kwestia ewentualnej piechoty, której też brakowało i która nie miała najmniejszego powodu pozytywnie odpowiedzieć na wystosowane przez cywila wezwanie do walki. Garnizon rezydujący w forcie Hamiltona był nie dość liczny, by wyprowadzić go z wyspy, nie narażając jej na niebezpieczeństwo. Zaś ściągnięcie posiłków, choćby z Jamajki, wymagało czasu. Dodatkowo dowódcy pieszych regimentów w znakomitej większości nie tyle nie lubili Jonathana Wilsona, co wręcz go nienawidzili. Narażenie życia własnych podwładnych po to, by pomścić kogoś jego pokroju, nie mogło zdaniem Smitha zyskać ich aprobaty. Ponownie zerknął przez okno. Strażnicy zniknęli, a pusty plac apelowy przecinali właśnie tragarze i pułkownik Cross. Wprawiony w melancholijny nastrój Smith wrócił myślami do ostatniej, szorstkiej rozmowy, którą odbył z komodorem. Nie było mu szkoda mężczyzny. Nie po tym, co zrobił i jak zachowywał się na Navy's. Żałował tylko, że za wszystkim stał Timothy Cutrow. Smith pokładał w nim wiele wiary i wielokrotnie ostrzegał przed pochopnym działaniem. Smuciło go, że kapitan postanowił rozprawić się z odpowiedzialnym za swoje aresztowanie i skazanie przełożonym, choć nie mógł powiedzieć, by zaskoczyło go to choćby w najmniejszym stopniu. Cutrow był świetnym dowódcą oddanej i doświadczonej załogi. Było w nim jednak coś, co sprawiało, że bardziej niż na kapitana Royal Navy nadawał się na korsarza. Niezależność i traktowanie rozkazów jako ogólnych wskazówek, nie zaś wyraźnych wytycznych, od początku zwiastowały poważne problemy. Urzędnik wiedział, że komodor już kilka lat wcześniej próbował pozbyć się kłopotliwego podwładnego. Początkowo nie rozumiał, dlaczego Jonathan Wilson nie dopełnił formalności związanych z wydaleniem krnąbnego oficera z marynarki przy pierwszej nadarzającej się okazji. Coś mu przeszkodziło i dopiero teraz, po śmierci mężczyzny, Daniel Smith dowiedział się, co to było. Kiedy zamiast oddelegować do tego służbę, na polecenie Hamiltona pakował rzeczy zmarłego tragicznie Wilsona, zajął się zadaniem osobiście. Dało mu to okazję do przejrzenia wszystkiego, co znajdowało się w komnacie komodora. Większość rzeczy była przeciętna, zwyczajna, nawet nudna, lecz w komodzie, pod cywilnymi ubraniami, których, jak mogło się wydawać, wojskowy nigdy nie nosił, znajdowała się skórzana teczka z nader interesującą korespondencją. Wilson prawdopodobnie oddałby wiele za to, by nigdy nie wpadła w niepowołane ręce.
Teraz jednak nie mógł już nic zrobić, a wicegubernator miał dość czasu, by oddać się lekturze donosów, listów od szpiegów rozsianych po Nowym Świecie i korespondencji ze wspierającymi Jonathana politykami z Londynu. Wiedział, że komodor opłacał informatorów. Nie spodziewał się jednak, że było ich tak wielu. Nie zgadłby też, jak silny mężczyzna miał poparcie na starym kontynencie. Gdy skończył, zaniósł przesyłki do swojej komnaty i ukrył najlepiej, jak tylko potrafił. Nie widział powodu, dla którego miałby dzielić się z kimkolwiek cennym znaleziskiem. Odczekał jeszcze chwilę, delektując się widokiem opustoszałego pałacu, po czym ruszył do komnaty służącej mu za gabinet. Usiadł przy biurku i, korzystając z chwili spokoju, napisał list, który od dłuższego czasu zamierzał wysłać. Był krótki, ale wymagał nie lada koncentracji. Smith starannie dobierał słowa. Nie chciał nikogo urazić. Zależało mu też na uniknięciu nieprecyzyjnych wyrażeń. Dodatkowo brał pod uwagę możliwość wpadnięcia korespondencji w ręce kogoś, kto nie powinien jej czytać. Długo myślał, jak ułożyć każdy akapit, każde zdanie, wielokrotnie powtarzając w głowie co istotniejsze fragmenty. Zalakował starannie kartę, nie przystawił jednak pieczęci. Nie napisał też żadnego listu. Sięgnął po drugi arkusz papieru i zanotował prośbę dotyczącą dostarczenia listu. Sposób jej spełnienia pozostawił w gestii adresatki. Nie śmiałby jej czegokolwiek sugerować, wierząc, że lepiej od niego wiedziała, jak to zrobić. Upuścił kilka kropli laku i tym razem starannie odcisnął wymagany urzędowymi przepisami wzór herbu wicegubernatora Wysp Podwietrznych. Przeciągnął się w fotelu, uznając dzień za całkiem udany. Pozostało mu tylko poczekać na przyjście Betty. Powinna zajrzeć do komnaty najpóźniej za pół godziny. Chciał spędzić z nią kilka miłych chwil, a później poprosić, by wymawiając się przed majordomusem koniecznością przyniesienia mu czegoś z miasta, opuściła fort i udała się do Lupanaru. Zamierzał polecić jej odnalezienie kobiety, której sława sięgała daleko poza Nejwis, a której piersi zaprzątały myśli większości żołnierzy garnizonu. Listy miały trafić do rąk własnych ślicznej Beth, wraz z niewielką sumą wystarczającą na pokrycie wszelkich kosztów. Opatrzony pieczęcią krótszy list przeznaczony był dla niej. Drugi miała wysłać w długą i niebezpieczną trasę. Przeczucie podpowiadało Smithowi, że burdelmama świetnie wiedziała, gdzie znaleźć kapitana Cattrowa i kogo poprosić o pomoc w doręczeniu poczty. New Providence, Nassau, 13 lipca 1715 roku, sobota. Kapitan Timothy Cattrow usiadł na krześle i sięgnął po stojący przed nim kieliszek wina. Kiedy ostatnim razem bawił w tej sali, podejmujący go Benjamin Hornigold starał się jednocześnie zaimponować mu potęgą Nassau i swoimi możliwościami. Nie zachowywał się wrogo, choć powietrze wręcz przesączone było jego władczością i potrzebą dominacji. Teraz sprawy przybrały obrót znacznie wygodniejszy, przynajmniej z punktu widzenia Burnsa. Dawny, samozwańczy gubernator nie zajmował już miejsca przynależnego gospodarzowi, choć był członkiem Rady Republiki, a jego prawa w żaden sposób nie odbiegały od tych, jakie mieli pozostali obecni w pomieszczeniu. Pewną przewagę dawało mu to, że pod jego rozkazami znajdowała się La Dama Blanca, pływająca forteca, która z łatwością rozprawiłaby się ze wszystkimi jednostkami zakotwiczonymi u wybrzeża New Providence. Z kolei służący na jej pokładzie kwatermistrz Edward Teach pozostawał jednym z najlepiej poinformowanych ludzi w Nowym Świecie. Wiele wskazywało też na to, że przynajmniej część pieniędzy, który Hornigold dorobił się w czasie sprawowania faktycznej władzy nad wyspą, pozostała w jego rękach. To czyniło go nie tylko najlepiej uzbrojonym,
ale i najbogatszym spośród kapitanów oraz mieszkańców Nassau. Mimo wszystko jego pozycja osłabła na tyle, by nie dążył do otwartego konfliktu z pozostałymi dowódcami. Stracił stanowisko i był pewien, że szybko go nie odzyska. Dodatkowo jego załogę zdziesiątkowała zaraza, a pełne obsadzenie La Dama Blanca wymagało przeprowadzenia werbunku także poza New Providence, na co w najbliższym czasie nie mógł liczyć. Cutrow nieco mu współczuł. Rozumiał, jak bardzo bolesna musiała być dlań utrata fortu. Uważał też, że to, co spotkało Hornigolda, było nieuniknione i wydarzyło się wyłącznie na jego własne życzenie. Nie zamierzał kopać leżącego. Nie chciał zaostrzać konfliktów. Postanowił nie wdawać się z nim w żadne dyskusje i w miarę możliwości unikać konfrontacji. Rzucił mu tylko przelotne spojrzenie i skinął głową, gdy ten przybył na zebranie. Odczuł też ulgę, gdy spostrzegł, że mężczyzna założył swoją sfatygowaną perukę. Dawał w ten sposób sygnał, że posiedzenie traktuje poważnie. Burns uśmiechnął się, myśląc, jak niekomfortowo sam czułby się w takim nakryciu głowy, po czym powiódł wzrokiem po zebranych. 9 wolnych ludzi, dowodzących różnej wielkości okrętami i załogami, przebywało razem w największej sali fortu. Rozmawiali ze sobą cicho, podzieleni na kilka grup, jednocześnie sącząc wino i czekając na znak do rozpoczęcia narady. Łączył ich jeden cel – utrzymanie wyspy i doprowadzenie do jej niezależności od brytyjskiej korony. Każdy z nich widział przyszłość nieco inaczej. Dzieliło ich wiele, lecz wszyscy rozumieli, że współpraca opłacała się im znacznie bardziej niż działanie na własną rękę. Nawet jeśli wymagało to pewnych poświęceń i ustępstw, do których nie przywykli. Burns wiedział, że najważniejsze stawało się utwierdzenie kapitanów w słuszności podjętej decyzji i niedopuszczenie do tego, by różnice wzięły górę nad kruchą jednością. Jego pozycja nadal była o wiele niższa od tej, jaką cieszyli się England czy Jennings. Wciąż był nowym i nie mógł pozwolić sobie na publiczne wygłaszanie tyrad natury politycznej. Wspierał jednak obu mężczyzn, z którymi zdobył wcześniej fort i, jak tylko potrafił, pomagał im w podtrzymaniu w innych wiary w konieczność kooperacji.
— Skoro wszyscy jesteśmy — odezwał się stojący u szczytu stołu mężczyzna — chyba możemy zaczynać. Mamy kilka niecierpiących zwłoki spraw do omówienia.
— Tak samo niecierpiących jak rzekoma napaść, która miała nadejść tygodnie temu? Kapitanie England, uważam, że pora przestać straszyć nas marynarką króla Jerzego.
Edward England odsunął powoli krzesło i powiesił na jego oparciu stary, zniszczony płaszcz kapitana Royal Navy. Spojrzał wprost na niezadowolonego towarzysza, po czym odparł najspokojniej jak potrafił. Kapitanie Payne, nie pan jeden odczuwa zmęczenie ostatnimi wydarzeniami i oczekiwaniem na reakcję admiralicji. Wezwałem was właśnie po to, by omówić obecną sytuację. Atak nie nastąpił, co nie oznacza, że powinniśmy przestać się go spodziewać.
Edward ma rację, poparł gospodarza Henry Jennings.
Nie podniósł na nich wzroku. Obracał w rękach swój trójgraniasty kapelusz, jakby sprawdzał kondycję szwów.
Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Wszyscy mamy załogi, za które odpowiadamy i które chcą wyjść w morze. Nie możemy jednak zostawić w Nassau jedynie nie w pełni obsadzonego fortu bez żadnego dodatkowego wsparcia. Stan umocnień od lat pozostawia wiele do życzenia, a po ostatniej walce jest wręcz tragiczny. Jako nowi panowie tego miejsca musimy zadbać o bezpieczeństwo nie tylko naszych ludzi, ale i mieszkańców miasta. Uważam, że pora, by niektórzy z nas opuścili port. Część musi jednak zostać i...
Niektórzy?
Dobrze mi się wydaje, że zamierzacie wyłożyć nam, który z nas ma tu zostać, kiedy wy napełnicie kiesy swoich ludzi?
— spytał trzymający komitywę z Payne'em Carson.
— Nie. Chcieliśmy to z wami omówić, a nie za kogokolwiek decydować. — Panowie, proszę — przerwał im England. — Każdy z was ma prawo głosu. Republika opiera się na prawach demokracji i wspólnie podejmiemy tę decyzję. Ważne, byśmy zgodzili się, że obecna sytuacja wymaga od nas pewnych poświęceń. Niestety, niektórzy będą zmuszeni odłożyć swoje wyprawy. Później jednak dostaną tyle czasu, ile tylko będziemy mogli im dać. Nikt nie zostanie pokrzywdzony.
Hornigold, zerkający raz na Englanda, raz na dowódców mniejszych jednostek, którzy najwyraźniej starali się stworzyć wspólny front, poprawił się na krześle i rzucił.
Wydaje mi się, przyjaciele, że ta dyskusja donikąd nas nie zaprowadzi. Podobnie zresztą jak i wcześniejsze spotkania. Cokolwiek ustalicie, weźcie pod uwagę, że nie mam zamiaru na nic czekać. Wychodzę w morze.
Kapitanie, jest pan członkiem rady tak samo jak pozostali z nas, upomniał go England. Ponieważ liczymy się z pańskim zdaniem, bylibyśmy zobowiązani, gdyby raczył pan odwdzięczyć się nam tym samym. Przypominam tylko, że za obecny stan umocnień jest pan w znacznym stopniu osobiście odpowiedzialny.
To już impertynencja. Twierdzisz, że to ja ostrzelałem fort? Czy może, że to moja załoga sprowadziła do przesmyku pół flotylli Jonathana Wilsona? Nie ponoszę za to odpowiedzialności w najmniejszym nawet stopniu. Tak samo jak za zamordowanie komodora. A to, że pozwolę sobie przypomnieć, jest głównym powodem wściekłości Royal Navy.
Burns, do tej pory biernie przysłuchujący się dyskusji, poczuł się wywołany do odpowiedzi.
I kto tu jest impertynencki? Kilka dobrych lat zajmowałeś te pokoje. Codziennie wchodziłeś na mury i ponoć sprawdzałeś, czy działa są sprawne. Zbierałeś podatki, twierdząc, że inwestujesz w naprawy i dozbrojenie twierdzy. Z tego, co widziałem, od lat nie przeprowadzano tu jednak żadnych prac. Nie mów teraz, że to ja czy moi ludzie jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Gdybyś wywiązywał się ze swoich obowiązków, nie doszłoby aż do takich zniszczeń. Fort powinien być w stanie bronić miasto przed atakiem podobnym do tego, jaki na nas przeprowadzono. Tymczasem, gdyby nie ostrzał z portu, nie siedzielibyśmy tu teraz i nie rozmawialibyśmy.
Akurat ty, Cutrow, nie powinieneś się w ogóle odzywać. Kiedy pojawiłeś się na wyspie, liczyłem, że wzmocnisz nasze siły. Zamiast tego sprowadziłeś na nas same nieszczęścia. Szanowni panowie, przyjaciele!
Hornigold powiódł wzrokiem po zebranych.
La dama Blanka opuści niebawem port. Czy to się wam podoba, czy nie? Nie wiem dokładnie, ile czasu spędzi na morzu i nawet gdybym wiedział, nie uważam za swój obowiązek informować was o tym. Jeśli nie podoba się wam moja decyzja, powstrzymajcie mnie tu i teraz.
Barnes obawiał się, czy triumfalny uśmiech Hornigolda nie spowoduje, że któryś z obecnych postanowi wstać i dać mu w pysk. Sam miał na to ochotę.
Kto da nam gwarancję, że on w ogóle wróci na wyspę? Najpierw wyzyskiwał nas, nękał podatkami i kontrolował handel, a teraz, mając damę, zostawi nas samym sobie. Kapitanie England, ustaliliśmy wcześniej, że każdy zobowiązany jest przekazać piątą część swoich łupów na rzecz zabezpieczenia wyspy. Wydaje mi się, że w związku ze współdzieleniem powinności finansowych powinniśmy mieć jakieś gwarancje.
A mnie się wydaje, Payne, że moje słowo jest wystarczającą gwarancją. Pamiętaj, z kim rozmawiasz.
Payne zerknął z ukosa na Carsona, szukając wsparcia w utarczce z dawnym gubernatorem. Nim jednak ten zdążył zareagować, głos zabrał nie najlepiej radzący sobie z kontrolą przebiegu spotkania England.
Panowie, proszę, zachowujmy się jak na dżentelmenów przystało. Jeśli kapitan Hornigold daje słowo, że wróci,
i przekaże piątą część łupów, nie widzę powodu, by mu nie wierzyć. Rozumiem, kapitanie Payne, pańskie wątpliwości. Mamy jednak do czynienia z człowiekiem, który związał się z New Providence i który z pewnością zachowa się honorowo. Błagam, kiedy tylko pojawi się szansa na powrót do królewskich łask, pierwszy popędzi do gubernatora lizać mu dupę. Mamy mu ufać i nazywać go dżentelmenem?
Tak, panie Carson.
Mamy go tak nazywać i traktować, ponieważ jest jednym z nas. Niezależnie od tego, co robił wcześniej.
Dość! Rzucił Hornigold, wstając od stołu. Nie zamierzam dłużej tego słuchać. Wierzcie sobie w co chcecie i nazywajcie mnie, jak dusza zapragnie. Nie obchodzi mnie, czy macie mnie za tyrana, despotę czy przyszłego zdrajcę. Nie ja byłem do niedawna na liście płas Hamiltona, ale widzę, że to nic dla was nie znaczy. Macie ochotę mnie powstrzymać? Proszę uprzejmie. Wiecie, do których okrętów strzelać. La Dama Blanca i La Concorde stoją w porcie. Jeśli jednak na to się zdecydujecie, przygotujcie się na spotkanie z Bogiem, bo odpowiem na każdą próbę ataku.
W komnacie zapadła cisza. Nikt nie miał ochoty wdawać się w dalsze dyskusje z rozsierdzonym dowódcą Manowera. Hornigold bez słowa opuścił pomieszczenie, nie dodając już nic więcej. Odprowadzili go wzrokiem, a gdy drzwi zamknęły się, przez chwilę milczeli, dając sobie czas, by ochłonąć. Cóż, przynajmniej atmosfera się oczyściła. Kapitanie Vane, cieszę się, że jednak poświęcał pan nieco uwagi temu, co tu się działo, mruknął Edward England, próbując opanować nerwy. Bałem się, że rozmowa z kapitanem Jenningsem bez reszty pana wciągnęła. Skończyliście już panowie ze sobą szeptać? Czy chcecie, byśmy dali wam jeszcze chwilę? Nie szukam z nikim zwady, England. Rozumiem, że jesteś zdenerwowany jego zachowaniem, ale proszę, daruj sobie. Nie masz we mnie wroga. I wierz mi, nie chcesz go we mnie mieć. Kapitanie Cutrow, Charles Vane zwrócił się nagle do Burnsa. Może zdoła pan pomóc nieco uspokoić się naszemu gospodarzowi i sprowadzić to spotkanie na właściwe tory. Czy powie nam pan, jak rozumieć brak zainteresowania marynarki naszą wyspą? Spodziewaliśmy się, że zaatakują w ciągu 3 tygodni. Spośród nas wszystkich to pan jest najlepiej zaznajomiony z angielską taktyką. Dlatego wydaje mi się pan najlepszym adresatem tego pytania.
Burnsa zaintrygowało zachowanie Vane'a, przez cały czas rozmawiającego półgłosem z Henry Jenningsem. Niedawno porzucił służbę u starego kapitana i postanowił zostać niezależnym dowódcą. Zrobił to w sposób nie do końca zgodny z marynarską etykietą. Bezczelnie i bez zapowiedzi. Tym bardziej dobra komitywa, w jakiej zdawali się być, wydała mu się zaskakująca.
Muszę przyznać, rzekł po chwili, że brak odwetu nie jest dla mnie w pełni zrozumiały. Mogę jedynie podejrzewać, o co chodzi. Niech więc nas pan oświeci. Gubernator Hamilton z pewnością kipiał ostatnio ze wściekłości. Miał ku temu powody, przyznaję. Śmierć komodora Wilsona, przejście jego syna na naszą stronę, niepowodzenie ataku na wyspę. Poza tym pewnie wie już, że powiesiliśmy na szubienicach oficerów i kapitanów Warriora i Vehemence. To już wiemy, wolałbym dowiedzieć się, co z tego wynika.
Już tłumaczę, kapitanie Vane. Gubernator jest urzędnikiem, cywilem. Nie ma bezpośredniej władzy nad wojskiem, które stacjonuje na podległych mu terenach. Nie dowodzi marynarką ani piechotą. Oczywiście może je wykorzystywać, ale do każdej wyprawy, do każdego ataku potrzebuje zgody dowództwa wojskowego. Z punktu widzenia Hamiltona sprawy były prostsze, kiedy żył Wilson. O ile wiem,
Między tą dwójką panowały przyjacielskie stosunki i z pewnością komodor nie odmówiłby pomocy gubernatorowi. Teraz jednak zabrakło człowieka, który dowodziłby flotyllą. Póki jego stanowiska nie obejmie nowy dowódca, każdy z kapitanów ma prawo działać na własną rękę. To, co stworzył Wilson, wraz z jego śmiercią po prostu się rozpadło. Oczywiście kapitanowie mogą ze sobą współpracować, nie mają jednak zwierzchnika wysłanego przez admiralicję. Wszyscy muszą podążać za ogólnymi wytycznymi dotyczącymi polityki międzynarodowej. Nie mogą na przykład bezkarnie zaatakować hiszpańskiego okrętu